Dzień dobry, witam Cię bardzo serdecznie i zapraszam do podcastu Manager Plus, w którym opowiadam o tym, jak zwinnie zarządzać sobą i biznesem. W dzisiejszym odcinku dotkniemy arcyważnego tematu, jeśli chodzi o naszą osobistą produktywność, ale też myślę, że to jest temat taki istotny z punktu widzenia też higieny psychicznej liderów, liderek, dobrostanu, zarządzania energią, sobą w czasie, prowadzenia takiego zdrowszego, lepszego życia. Przyjrzymy się jednemu z takich większych wyzwań, z którymi się każdy z nas chyba mierzy, mianowicie prokrastynacji. Będziemy rozmawiali o prokrastynacji. Trudne słowo, ale po rozmowie wszystko na pewno będzie jasne. Dowiesz się, dlaczego odkładamy ważne zadania na później, jakie mechanizmy kierują naszymi decyzjami o odkładaniu. No i przede wszystkim, jak możemy pokonać właśnie prokrastynację, jak sobie z nią poradzić, żeby być bardziej takim produktywnym w codziennym życiu. Dużo praktycznych porad, narzędzi, strategii. Do rozmowy zaprosiłem eksperta od tematu prokrastynacji. Moim i waszym gościem jest doktor habilitowany Marek Wypych z pracowni obrazowania mózgu w Instytucie Biologii Doświadczalnej imieniem Marcelego Nęckiego, Polska Akademia Nauk w Warszawie. Pan Marek od 2013 roku zajmuje się badaniem aktywności ludzkiego mózgu z wykorzystaniem funkcjonalnego rezonansu magnetycznego. Jest naukowcem, ale nie obawiajcie się, rozmowa będzie bardzo przyjemna i też rozmawialiśmy później po nagraniu i zobaczycie, że pan Marek ma taki duży dar popularyzowania nauki i przyjemnie się słucha tego, co mówi o temacie, który jest dosyć zaawansowany, jeśli chodzi też o badania i takie podejście naukowe. Zapraszam Cię bardzo serdecznie przed głośniki. Pan doktor habilitowany Marek Wypych z pracowni obrazowania mózgu Instytutu Nęckiego w Warszawie jest dzisiaj moim i waszym gościem. Dzień dobry,
witam serdecznie.
Dzisiaj będziemy rozmawiali na taki temat, który, tak jak już mówiłem wcześniej, jak się namawialiśmy na tą rozmowę, po raz pierwszy w podcaście Manager Plus się pojawi. Trochę późno, bo to jest taka rzecz, jak się trochę przygotowywałem do tej rozmowy, myślę, bardzo potrzebna dla wszystkich szefów, dla liderek, liderów. Będziemy rozmawiali o prokrastynacji. Skupiam się mocno, żeby dobrze wymówić to dziwne słowo. Czym jest prokrastynacja?
Tak, rzeczywiście mogłoby być jakieś słowo lepsze na to, ale jakoś tak się przyjęło.
Ja popełniłem taki typowy błąd, zresztą jak mailowaliśmy ze sobą, używałem słowa R, prokrastynacja, bo też dużo osób tak chyba mówi, nie?
Tak, niektórzy tak to wymawiają, bo nie wiem, czy tak jest łatwiej, czy trudniej, ale jakoś tam wstawiają tą literkę. Nie pan pierwszy coś takiego zrobił. Natomiast prokrastynacja, możemy ją sobie zdefiniować w taki sposób bardzo potoczny, to jest po prostu odwlekanie spraw na później. Natomiast bardziej naukowa definicja jest taka, że to jest odwlekanie niektórych spraw na później, pomimo tego, że to odwlekanie prowadzić będzie do negatywnych konsekwencji. Mhm. Bo odwlekać, wszyscy czasami coś odwlekamy, czasami nie mamy wyjścia, musimy coś odwlec, bo się nie wyrabiamy albo nie mamy siły, ale jeżeli odwlekamy, zwłaszcza nagminnie, rzeczy ważne, to później prowadzi do negatywnych konsekwencji. To może być problematyczne dla osób, które mają taką tendencję. Uważa się, że jest to około 15-20% ludzi, którzy boryka się na stałe z takim problemem. No i te negatywne konsekwencje są różne. Najczęściej są to konsekwencje emocjonalne, że po prostu osoby się stresują, frustrują, nie lubią siebie, to wpływa na poczucie własnej wartości, poczucie własnej skuteczności. Niektórzy badacze twierdzą, że długofalowo może to doprowadzić nawet do depresji. Natomiast są też takie bardziej mierzalne, obiektywnie negatywne konsekwencje. Osoby, które mają tendencję do odwlekania spraw na później, mniej zarabiają, rzadziej awansują, więc jakość ich pracy jest gorsza po prostu, bo robią wszystko na ostatnią chwilę, nie mają już czasu, żeby to poprawić, więc jak gdyby to się przekłada też na takie mierzalne i finansowe, i awansowe konsekwencje. Ogólnie rzecz biorąc, osoby z tendencją do prokrastynacji też zwykle mają trochę gorsze zdrowie, zarówno psychiczne, jak i fizyczne, bo po prostu mniej o siebie dbają. Jednym z takich przykładów prokrastynacji, która może być rzeczywiście też czasami mieć fatalne skutki, to jest odwlekanie wizyt u lekarza. Jeżeli wiemy, że coś nam dolega i nie idziemy do lekarza, no to potem jak pójdziemy, to może się okazać, że już jest trochę za późno i leczenie jest albo niemożliwe, albo bardzo drogie, albo bardzo ryzykowne, więc to jest problem zarówno dla tych osób i ich rodzin, jak też dla całego systemu opieki zdrowia też, że trzeba leczyć kogoś, kto powinien był przyjść do lekarza 3 lata wcześniej na przykład. Więc to jest taki jeden też z przykładów, już taki dość drastyczny, ale tak na co dzień, no to są po prostu, tak jak wspomniałem, przede wszystkim stres, negatywne emocje, poczucie winy często też właśnie obniżone poczucie własnej wartości, plus gorsza jakość pracy i to też ma swoje konsekwencje.
No i właśnie to było dla mnie bardzo zaskakujące, bo też jak słuchałem pana różnych wystąpień wcześniej przed naszą audycją, to właśnie ja nie ukrywam, że wcześniej myślałem o prokrastynacji jako takim właśnie czymś, co jest mimo wszystko jakoś tam niewinne, że tych takich bardzo negatywnych konsekwencji nie ma, o których pan wspomina, bo czasami może być bardzo źle, też pojawia się wątek uzależnień, nie, przy prokrastynacji. Mhm. To jest jakoś ze sobą powiązane? Prokrastynacja może prowadzić do uzależnień, jest jakaś później inklinacja w kierunku...
To jeszcze zanim do uzależnień, to jeszcze powiem o tych negatywnych konsekwencjach, bo to rzeczywiście może aż tak postraszyłem za bardzo, że 15-20% ludzi boryka się z tym, no bo tak jest, ale to nie jest tak, że u wszystkich to ma jakieś fatalne konsekwencje. Wiele osób sobie radzi. Też badania pokazują, że osoby z tendencją do odwlekania mimo wszystko dowożą rzeczy na czas. Tylko tak jak powiedziałem, one są gorszej jakości, więc to nie zawsze jest tak, że się nie wyrabiają, że zawalają wszystko. Dlatego mówię, że najczęstszą konsekwencją są te konsekwencje emocjonalne i my tak naprawdę nie wiemy, jaki odsetek jeszcze z tych 15-20% ma te konsekwencje takie rzeczywiście destrukcyjne, że to wpływa na ich życie, że nie wiem, tracą pracę na przykład z tego powodu, albo rozsypują im się związki, bo nie ogarniają rzeczy też prywatnych. Więc takich badań nie ma, jak gdyby jak to się rozkłada w tej grupie, powiedzmy tych około 15-20% osób. Prawdopodobnie u części osób rzeczywiście te konsekwencje są naprawdę poważne, u części no to są takie, że po prostu ich to męczy trochę w życiu. Każdego z nas coś czasem trochę męczy, dłużej lub krócej, więc to nie jest tak, że wszyscy od razu dostaną depresji, ale jak gdyby no, wpływa to na jakość życia. U około właśnie tych 15-20% ludzi. Dobrze, teraz do uzależnień. Nie ma jakiegoś takiego bezpośredniego, bardzo silnego powiązania prokrastynacji z uzależnieniami z jednej strony. Z drugiej strony jest tak, że jedno i drugie jest objawem gorszej samoregulacji. Tak psychologowie to nazywają, samoregulacja, czyli taka zdolność do regulowania swojego zachowania. Częścią samoregulacji jest samokontrola, czyli zdolność do robienia tego, co chcemy, a samoregulacja to jest takie pojęcie trochę szersze, to obejmuje też regulację emocji, to obejmuje też planowanie, więc to jest taka zdolność ludzka, powiedzmy, i u niektórych osób ta zdolność jest niższa i wtedy te osoby często powtarzają jakieś zachowania, które mają negatywne konsekwencje, na przykład właśnie odwlekanie spraw na później, albo na przykład właśnie nadużywanie substancji takich czy innych, które może prowadzić do uzależnień, albo pewne zachowania typu, nie wiem, gry komputerowe czy hazard. Hazard jest już oficjalnie w Stanach, co prawda, uznany też za uzależnienie. Prawdopodobnie lada dzień nadmierne granie w gry komputerowe będzie też mogło być uznane za uzależnienie, że jak gdyby mechanizmy zachowań są podobne do na poziomie mózgowym tak naprawdę, czy nadużywania tych zachowań są podobne do nadużywania substancji. Więc jak gdyby wspólna część prokrastynacji i uzależnień to jest ogólnie ta słaba samoregulacja i samokontrola. Natomiast nawet w naszych badaniach, jak my dajemy naszym badanym różne kwestionariusze, no to widzimy, że nawet studenci, którzy mają wyższe wyniki w kwestionariuszach prokrastynacji, mają też wyższe wyniki w kwestionariuszach spożywania alkoholu. Więc to idzie w parze poprzez słabszą samokontrolę po prostu, najprawdopodobniej, czy samoregulację. Ale to też nie jest tak, że to zawsze musi iść w parze, że jak ktoś jest uzależniony, to na pewno prokrastynuje i jak ktoś prokrastynuje, to na pewno jest uzależniony. Także tutaj jest pewna korelacja, której podłożem prawdopodobnie jest ogólnie słabsza samokontrola.
No ta korelacja też może wynikać trochę z tego, że tak jak pan mówił kilka razy, że jakby prokrastynacja wiąże się z tymi takim z doświadczaniem tych takich negatywnych emocji. No i tak. To może wynikać trochę, tak sobie myślę, z tego, patrząc na siebie, że jakieś zadanie jest mało fajne. Nie wiem, mam posprzątać łazienkę na przykład, albo wysłać klientowi Excela, który trzeba tam wypełnić danymi akurat cyferki to jest coś, co nie jest jakby moją mocną stroną. Mimo, że jestem po matwizie. No ale też ktoś może mieć jakąś taką relację uczuciową z samym zadaniem. Nie? No to też pan o tym trochę mówił, że nie wiem, zabieram się do napisania jakiegoś artykułu, ktoś chce zrobić wpis na bloga na przykład, ma jakąś taką niską samoocenę, nie wierzy w to, że mu się uda, że nie wiem, ktoś tam, jakiś głos w głowie mu mówi, że nie jest zbyt mądra na to, żeby w ogóle taki tekst tworzyć i tak dalej, więc tych dwóch jakby takich podejść do zadania i uczuć związanych z zadaniem może brać się to, że próbujemy znaleźć jakąś odskocznię, jakoś odreagować, nie? No alkohol, gry, nie wiem, serial na Netflixie na przykład, to też tak, pewnie jest... Tak. Forma.
Jeszcze pozwoli pan, że jeszcze wyjaśnię też, bo jako naukowcy, bo ja tu na razie mówiłem o prokrastynacji jako cesze, czyli pewnej tendencji osoby, że ktoś ma wyższą lub niższą tendencję do prokrastynacji, ale też możemy o tym myśleć jako o, my to mówimy trait procrastination, czyli prokrastynacja jako cecha i state procrastination, situational procrastination, czyli odwlekanie takie sytuacyjne, że jeżeli jest jakaś czynność, której ja bardzo nie lubię, tak jak pan na przykład wspomniał, te Excele czy sprzątanie łazienki, no to jest znacznie wyższe prawdopodobieństwo, że będziemy taką czynność odwlekać. Chociaż są osoby też, które im bardziej czegoś nie lubią, tym szybciej chcą to mieć za sobą, więc to też jak gdyby jest różnie. Ale statystycznie rzecz biorąc, przeciętny człowiek, niekoniecznie nawet z tendencją do odwlekania, jeżeli ma przed sobą jakieś zadanie, którego nie lubi, bo jest nudne, albo się go obawia, albo go po prostu nie lubi, jest wyższe ryzyko, że będzie tą sprawę odwlekał na później, pomimo tego, że jak gdyby nie ma z tym takiego problemu na co dzień dotyczącego większości spraw. Natomiast te osoby, o których ja mówiłem wcześniej, to one prawdopodobnie właśnie przez taki ładunek emocjonalny negatywny, który wiążą z zadaniem, ja to mogę zaraz rozwinąć, mają tendencję do tego, że odwlekają większość ważnych spraw. I to może być związane z tym, że właśnie jak coś jest ważne, to jak gdyby jest to związane z pewnymi emocjami i z obawami, czy mi się uda, czy mi się nie uda. I jeżeli te obawy... Tutaj też psychologowie mają takie powiedzonko, czy też takie zjawisko regulacja emocji. Jeżeli nie umiemy sobie dobrze radzić z naszymi emocjami, to będziemy robić wszystko, żeby jak gdyby o tych emocjach nie myśleć, czy ich nie odczuwać. I na przykład właśnie, jeżeli mam napisać ten wpis na bloga, to jest to dla mnie trudne, bo nie lubię pisać na przykład, albo bo obawiam się, czy ten wpis dobrze wyjdzie. A jak włączę serial na Netflixie, to zapominam o tym, co chciałem zrobić. I co gorsza, jest jeszcze tak, że dla naszego mózgu włączenie serialu na Netflixie jest nagrodą za to zachowanie, które zrobiliśmy, czyli za odłożenie tego na później. Czyli jeżeli mamy coś robić i zrobimy coś innego, to jak gdyby nagradzamy się za to, że nie robimy. I dla naszego mózgu to jest sygnał, okej, odłożyliśmy to na później i dostaliśmy nagrodę, więc jak gdyby ten mechanizm się może utrwalać i to jest jak gdyby dodatkowa trudność w tym, że ta prokrastynacja jak gdyby jest taka dosyć trudna do wytrzebienia z jednej strony, z drugiej strony nie jest bardzo trudna, jest łatwiejsza znacznie niż uzależnienia, jeśli chodzi o psychoterapię.
Ale ciekawe jest bardzo to, co pan mówi na poziomie mózgu, jakby to jest wytłumaczalne i co tam się dzieje właśnie a propos tych nagród. Jak mózg się szybko uczy, to on jest leniuchem też, to wszyscy mówią, nie? Więc to wszystko fajnie tam działa, ale tak chciałem wrócić jeszcze do tego, co pan mówił na początku a propos samej definicji też prokrastynacji, bo patrząc od strony takiej naszych zachowań na przykład i działań, też znalazłem gdzieś greckie słowo, z którego wzięła się prokrastynacja, bo tam wszyscy odnoszą do łaciny, ale właśnie podobało mi się tłumaczenie tego greckiego słowa, bo to jest robienie czegoś wbrew naszemu rozsądkowi. Gdzieś tak było napisane i jak się patrzy na to tak po ludzku, to o czym pan opowiada, o prokrastynowaniu, to jest to takie zachowanie bardzo irracjonalne, no bo z jednej strony no nie tylko zdajemy sobie sprawę, że unikamy danego zadania, ale też jesteśmy świadomi tego, że to jest prawdopodobnie zły pomysł, że my sobie też robimy źle, nie? Więc to jest no takie dosyć, jakby działamy wbrew sobie trochę, nie? Mimo wszystko. Tak.
I dlatego tutaj mówię o tej samoregulacji i samokontroli, że osoby, które mają tą samoregulację czy samokontrolę na wyższym poziomie, to są w stanie jak gdyby zdecydować, że coś robią i to robią, a osoby, które mają tą samoregulację na niższym poziomie, czy samokontrolę w tym wypadku, to mogą coś zdecydować i po prostu nie dają rady i zrobią coś innego. Trochę podobnie jak przy uzależnieniach, że jak gdyby osoba może sobie postanowić od jutra tam nie gram, nie piję, nie coś tam i rzadko się to udaje, żeby tak po prostu z takiego postanowienia. Jak gdyby jest to trochę bardziej złożone i tutaj jak gdyby racjonalność racjonalnością, a emocje emocjami. I tak naprawdę te emocje często biorą górę. I tak naprawdę też część pracy terapeutycznej i w przypadku uzależnień, i w przypadku prokrastynacji wiąże się z pracą, z emocjami, żeby lepiej sobie radzić z tymi emocjami, żeby nie musieć tak przed nimi uciekać.
A jeżeli mówimy w ogóle o prokrastynowaniu, no bo mówiliśmy o nagrodach i to mi tak trochę zapachniało taką pętlą nawykową. Czy prokrastynowanie jest nawykiem, czy możemy mówić o prokrastynacji w kontekście takich działań jednorazowych na przykład? Czy raczej musi mieć taki cykl w ogóle?
To zależy też jak gdyby w kontekście, tak jak powiedziałem, tej sytuacyjnej prokrastynacji, no to może być tak, że po prostu się to nam zdarza od czasu do czasu i prawdopodobnie w większości ludzi się zdarza od czasu do czasu i niekoniecznie jest to nawyk. Natomiast u osób, które mają taką tendencję właśnie, że robią to często, wręcz nagminnie w odniesieniu do wszystkich ważnych spraw, pewnie można by myśleć o tym, że to jest nawyk, chociaż proszę mi też powiedzieć, jakby pan zdefiniował nawyk, bo też nie wiem do końca, co pan na myśli.
Przy myśleniu o nawyku chodziło mi o to, że nie jest to działanie jednorazowe, nie tylko jest jakiś cykl, który występuje za każdym razem. Ja sobie to też wymyśliłem trochę na podstawie tego, co pan mówił, że dostajemy te nagrody, nie? I odkładamy zadanie, mamy ulgę jakąś, jesteśmy nagradzani za zwlekanie. No tak. A kiedy znowu jesteśmy nagradzani za zwlekanie, no to robimy to ponownie, nie? I ta pętla się kręci cały czas.
W tym kontekście myślę, że można tutaj słowa nawyk użyć. Podejrzewam, że są różne naukowe, bo ja jestem skrzywiony naukowo.
Zapomniałem, że zarozmawiam z naukowcem właśnie. Definicje są ważne.
Tak, prawdopodobnie są różne definicje nawyków. Szczerze mówiąc, tutaj nie chcę się wypowiadać, bo jakoś się nie zagłębiałem w to, co może jest trochę paradoksalne. Ale myślę, że można by myśleć o tym, że jest to nawykowe w kontekście takim, że jeżeli się zbliża jakieś ważne zadanie, to my mamy tendencję do zajęcia się czymś innym. Że jak gdyby jest taka jakaś, powiedzmy, pętla gdzieś tam się załącza i właśnie przez to, że później jak gdyby jesteśmy nagradzani przez to sytuację, za to odwlekanie, no to jak gdyby to się wzmacnia, uczymy się tego. Trochę na zasadzie takiej, jak możemy sobie tresować psa, czy trenować, poprzez nagrody, żeby on jakieś zachowania powtarzał, to tutaj to jest też taka nagroda dla nas. Raz, że mamy ulgę, a dwa, że często tak naprawdę jak zamiast robić to, co chcieliśmy robić, to robimy zwykle coś, co jest przyjemniejsze, więc jak gdyby tak podwójna nagroda. Raz, że ulga, a dwa, że jeszcze na przykład mamy przyjemność z oglądania serialu. Więc to jest trochę pułapka.
Aż mnie korci, żeby pana zapytać, czy pan prokrastynuje.
Oczywiście, że mi się zdarza. Dawniej miałem z tym rzeczywiście problem. Najbardziej on chyba był nasilony, jak pisałem pracę magisterską. Zajęło mi to dosyć długo. To było też związane trochę z tym, że nie wiedziałem, co chcę robić później po studiach, więc to też jakby był jakiś taki ładunek emocjonalny, że co dalej, ósma klasa, powiedzmy. I w końcu jak zdecydowałem, że pójdę robić doktorat, to już dokończyłem tą magisterkę dosyć szybko, a tak po prostu chciałem. Teraz z perspektywy to rozumiem. Wtedy to się po prostu z tym borykałem i nie bardzo wiedziałem, co się ze mną dzieje. Ale teraz to rozumiem tak, że po prostu trochę nie wiedziałem, co chcę później robić dalej w życiu, więc jak gdyby nie chciałem kończyć tego etapu studiów, bo nie znałem kolejnego etapu. Mm-hmm. Jak już zdecydowałem, to już później poszło łatwiej. Ale no generalnie też no miałem z tym problem, ale poradziłem sobie z tym tak naprawdę zagłębiając się i czytając jedną książkę, którą mogę polecić, chociaż ma straszny polski tytuł, ale mi ta książka rzeczywiście pomogła i ona jest oparta tak naprawdę osadzona w nurcie terapii, psychoterapii behawioralno-poznawczej, czy poznawczo-behawioralnej się powinno mówić. Autorem jest Neil Fiore i polski tytuł jest Nawyk samodyscypliny, zaprogramuj wewnętrznego stróża. I jest to straszny tytuł, który w ogóle nie ma wiele wspólnego z oryginalnym tytułem i treścią tej książki. Oryginalny tytuł jest Jak pokonać prokrastynację i cieszyć się z rozrywki bez poczucia winy. Mhm. Więc jak gdyby jest znacznie bardziej pozytywny niż
tytuły
jakiś...
To w ogóle jest. Zastanawiam się, z czego to się bierze. Czy trzeba tak szybko wydać książkę, że już nie ma czasu na wymyślenie tłumaczenia tytułu, bo już wszystko jest zrobione, bo... To wiele razy jest ten problem, nie?
Tak, to tutaj generalnie wydawnictwo, czy nie wiem, czy tłumacz, w każdym razie tutaj uważam, że jak gdyby jest to w sporym stopniu, jak gdyby zmieniło to znaczenie tego tytułu, bo ono jest takie, zaprogramuj wewnętrznego stróża, no to jest jak gdyby nakładanie na siebie jakiegoś kagańca, a ta książka proponuje wręcz odwrotnie, żeby jedną z technik proponowaną w tej książce jest na przykład to, żeby sobie najpierw zaplanować różnego rodzaju przyjemności i rozrywki, a resztę wypełnić pracą, bo też kolejna pętla, w którą często osoby z tendencją do prokrastynacji wpadają, jest taka, że na przykład można sobie wyobrazić studenta, bo to najłatwiej zawsze opowiadać, że sobie taki student, który powinien pisać magisterkę, przychodzą wakacje i on nie jedzie na wakacje, bo musi pisać magisterkę. I w efekcie tak naprawdę ani nie napisze tej magisterki, ani nie pojedzie na wakacje, bo jest tak przytłoczony tą sytuacją, jak gdyby jego życie staje się mroczne, że nie ma w sobie siły, żeby tą magisterką się zająć, a jak gdyby też nie ma jakiegoś światełka, które by mu tej siły dodało. Więc tutaj ten człowiek proponował, żeby sobie najpierw poplanować właśnie różnego rodzaju przyjemności, czy wyjście z kolegami na piłkę, czy gdzieś pójście do kina, czy coś, a resztę wypełnić pracą i na tej zasadzie jak gdyby możemy mieć jakieś światełko, że tutaj teraz muszę się poborykać z magisterką, ale wieczorem pójdę na piwo czy piłkę z kolegami czy coś, więc w ogóle nagradzanie się jest bardzo ważne, tak jak tutaj powiedziałem o tym, że prokrastynacja jest jak gdyby takim samonagradzającym się zachowaniem, to w terapii czy też w zmianie zachowania ważne jest, żeby też nagradzać się za drobne nawet sukcesy. Czyli jeżeli ja coś zrobię, to nagrodzić się. I to nie musi być od razu, że idę od razu do kina za napisanie pół strony magisterki, ale tak można sobie posiedzieć pół minuty i pomyśleć sobie, o, zrobiłem. Dać sobie tą satysfakcję, to też dla naszego mózgu jest nagroda, takie podelektowanie się chwilę nawet małym sukcesem. I wtedy jak gdyby możemy się zacząć uczyć i utrwalać te zachowania, które chcielibyśmy utrwalać, a nie takie, że po prostu, które się wydarzają troszeczkę poza naszą kontrolą. Więc to jest ważne. Jeśli mogę, to jeszcze pokontynuowałbym ten wątek uczenia się. Są badania, chociaż tych badań jest w sumie bardzo niewiele, co jest zaskakujące. Nasze badania na prokrastynacji i badania na osobach uzależnionych, kilka jest takich na świecie, dotyczące uczenia się na nagrodach i karach. I okazuje się, że zarówno osoby z tendencją do prokrastynacji, jak i osoby z tendencją do uzależnień gorzej uczą się na karach, bo te kary przychodzą. Jak ktoś odwleka sprawę na później, to przychodzi kara, później przychodzi stres, albo przychodzi właśnie gorsza ocena na studiach, czy gorsza ocena w pracy, czy gorzej wykonane zadanie. I to ma swoje negatywne konsekwencje. To są kary, ale jak gdyby one słabo działają na te osoby i jak gdyby te osoby gorzej się uczą na tych karach. Te kary nie doprowadzają do zmiany zachowania, więc tym bardziej warto jak gdyby myśleć w sposób taki, żeby się nagradzać za to, co jest fajne, niż karać się za to, co jest niefajne, bo te kary jak gdyby nie odnoszą skutków. Więc no, to chyba skończyłem ten przydługi wątek o nagrodach i karach.
Tutaj jeszcze miałem takie pytanie, które gdzieś tam pojawiło się w mojej głowie. Czy jest taki moment, jak patrzymy sobie na nasze prokrastynowanie? Bo to, co pan mówi, to myślę, że w ogóle sama świadomość tego, czym jest prokrastynacja, no nawet wysłuchanie tej naszej rozmowy, myślę, że dla wielu osób to będzie otwarcie trochę oczu głowy na te tematy i też taka zachęta do przyjrzenia się sobie. Bo ja na przykład, jak się przygotowywałem do naszej rozmowy, to zobaczyłem, nie byłem świadomy wielu rzeczy, które robię, a które wiążą się z prokrastynacją, tak jakby nie było. I chociażby, no nie wiem, przeglądanie mediów społecznościowych, czy sprawdzanie maili jakby w trakcie robienia czegoś innego, pisania jakiegoś tekstu. To takie rzeczy łatwiej zauważyć też, jak się jest świadomym tego, że to jakiś związek z tym tematem ma. Natomiast takie pytanie, które mi przyszło do głowy, czy to w ogóle da się stwierdzić, kiedy ta prokrastynacja jest czymś, co jest jakby w granicach naszej tolerancji i nam jakoś tam służy, w sensie nie obciąża nas, a kiedy jest taki moment, kiedy faktycznie powinniśmy coś z tym robić? No, czy jest, no nie wiem, kreatywna prokrastynacja na przykład?
To do kreatywnej prokrastynacji za chwilę, której nie ma, uprzedzę. Natomiast jeśli chodzi o to, kiedy to jest problem, to na razie tak gdyby od takiej strony klinicznej prokrastynacja nie jest traktowana jako zaburzenie. O. Więc jak pójdziemy do psychologa czy psychiatry, to jak gdyby na razie nie mamy na to jakichś specjalnych kategorii w kontekście takim czysto klinicznym. Natomiast no, jakiś odsetek ludzi cierpi z tego powodu i po prostu oni wiedzą, że cierpią z tego powodu. I to jest znak. Jeżeli frustrujemy się na siebie, nie lubimy siebie, mamy tego dosyć i mówimy sobie, o, następnym razem to już coś tam, nie wiem, będę się uczył regularnie albo nie będę odwlekał na później, co prawdopodobnie nam się nie uda. I tak to się powtarza i jak gdyby mamy z tego powodu, odczuwamy z tego powodu cierpienie, tak bym powiedział, najogólniej, subiektywnie, to wtedy jest to problem, bo jeżeli nie mamy z tego powodu jak gdyby negatywnych konsekwencji, czy emocjonalnych, czy innych, to jak gdyby, tak jak powiedziałem, każdemu się zdarza w dzisiejszych czasach, gdzie wszyscy chcemy za dużo, za szybko, nie wyrobić się z czymś i to nie zawsze jest prokrastynacja. To czasami może być nadmiar rzeczy albo złe rozplanowanie, ale jeżeli jest tak, że ktoś nagminnie nie wyrabia się z rzeczami i cierpi z tego powodu, no to wtedy to jest problem. Tak jak gdyby. To jest taka definicja, nie wiem, czy taka problem, zdefiniowanie problemu.
No trudno jest
problem,
w ogóle, tak ale, myślałem o tym też.
Tak, właśnie. Ale na razie nie mamy jakichś takich diagnostycznych kryteriów, żeby stwierdzić jako psycholog czy psychiatra, że ta osoba boryka się z prokrastynacją. Być może za parę lat coś takiego będzie, są badania na ten temat prowadzone, ale póki co, jak gdyby formalnie rzecz biorąc, nie jest to traktowane jako od takiej strony klinicznej jako zaburzenie, natomiast praktycznie no, wiele osób się z tym boryka i wiele osób korzysta z terapii po to, żeby sobie pomóc w tym zakresie.
Trudne chyba też jest to, też tak jak tutaj pana pilnie słucham, że jakby taki pierwszy odruch, jak myślimy o prokrastynacji, który gdzieś tam w naszej głowie jest, jeśli chodzi o szukanie środków zaradczych, co możemy zrobić, to sporo osób myśli o jakichś takich lepszych technikach związanych z produktywnością osobistą, nie? Na przykład zarządzanie czasem i tak dalej, i tak dalej. A z tego, co pan tutaj wielokrotnie podkreśla, to prokrastynacja dotyczy jednak emocji, nie? Nie jest chyba tak, że jakby wprowadzając tę czy inną technikę zarządzania czasem, czy zainstalowanie sobie jakiejś aplikacji typu Nozbi do jakby zarządzania zadaniami swoimi osobistymi będzie lepiej, tylko trzeba by chyba popracować nad emocjami, nad zarządzaniem emocjami, ale to już jest taka praca właśnie bardziej bliska terapii niż jakiemuś tam ekspertowi od... Na przykład techniki getting things done, nie? Zarządzania jakby osobistą.
Generalnie tak, aczkolwiek jeśli chodzi o getting things done, to jest o tyle fajne, że ten Allen proponuje, żeby sobie wyznaczać bardzo zdefiniowane, konkretne zadania, które jesteśmy w stanie zrobić, żeby te nasze zadania były dobrze zdefiniowane. I jeżeli mam zadanie przed sobą napisać magisterkę, to nie jest dobrze zdefiniowane zadanie. Jeżeli mam zadanie typu przeczytać artykuł X, do magisterki, to jest konkretne zadanie. Jeżeli mam zadanie napisać sobie akapit czy podrozdział na temat Y, to jest dobrze zdefiniowane zadanie, a pisać magisterkę to jest jak gdyby... Więc nawet tego typu techniki zarządzania czasem, które polegają na dobrym definiowaniu zadań i dzieleniu zadań na mniejsze, mogą być pomocne. Ja nie mówię, że one rozwiążą problem u każdego, ale generalnie one wtedy też jak gdyby zmniejszają trochę ten ładunek emocjonalny, bo jeżeli ja mam napisać magisterkę, no to paraliż, a jeżeli mam napisać podrozdział, no to podrozdziału nie napiszę, więc jak gdyby jest inny ładunek emocjonalny, więc jest to takie dzielenie zadań na mniejsze i precyzyjne ich definiowanie wpływa na nasze emocje, na to, jak my patrzymy na to zadanie. Mhm. Więc jak gdyby jest to takie działanie pośrednie, ale ono może być pomocne. Ale zgadzam się, że tak co do zasady to jakieś kursy zarządzania czasem długofalowo nie pomagają osobom z tendencją do prokrastynacji, bo tak jak pan powiedział, problem generalnie leży w emocjach u większości osób, chociaż też być może to jest niejednorodne, ale to też na to ciągle brakuje badań, ale u większości osób jak gdyby podłożem są emocje i poradzenie sobie takie długofalowe z problemem prokrastynacji powinno uwzględnić lepsze radzenie sobie z emocjami po prostu.
Ten case, który pan wyciągnął a propos techniki GTD, to dla mnie to była jedna z bardziej uwalniających rzeczy. Ja miałem taki... osobisty projekt, bo David Allen tam mówi o tym, co pan wspominał, o tym, żeby dobrze definiować, czym jest projekt, a czym jest zadanie.
Tak.
Ja mam taki osobisty przykład, który naprawdę był dla mnie trudny i bardzo prokrastynowałem, jak miałem to robić. Sprzątanie strychu. Mieszkam w starej kamienicy i tam po prostu strych, jak się wprowadziłem, wyglądał strasznie. Trzeba było coś z tym zrobić. No i jak przeczytałem sobie książkę, też byłem na takich warsztatach u Davida Allena w Holandii i no źle definiowałem po prostu to zadanie, to nie było zadanie, tylko to był projekt, który się składał z iluś zadań. No i jak miałem tam posprzątać na przykład, nie wiem, farby na przykład wywieźć do lamusowni, no to już było dużo prostsze niż myślenie o sprzątaniu strychu, więc to jest to, o czym pan mówi. Wtedy ładunek emocjonalny zupełnie się zmienia, nie, jeśli chodzi o myślenie o projekcie i o zadaniu.
Tak, tak, to jest też fajny przykład właśnie z takim strychem czy z piwnicą, bo to jest rzeczywiście...
Każdy z nas się mierzy z takimi projektami.
Na dzień dobry, tak, to jest paraliż, a to jest... Ja pamiętam właśnie to też David Allen, jeśli dobrze pamiętam, chyba nie wymyślam tego, on podawał przykład rozróżnienia między projektem a zadaniem, kwestia wymiany opon w samochodzie i właśnie wymiana opon to nie jest, chyba że robimy to samemu, co dzisiaj rzadko kto robi. I jak gdyby to jest projekt, a pierwsze zadanie to jest zadzwonienie do warsztatu, żeby się umówić na tą wymianę opon. I to jest jak gdyby, i powinniśmy sobie zapisywać taką rzecz, zadzwonić do warsztatu, a nie wymiana opon. I to już jest jak gdyby też, bo jak patrzę, wymiana opon, no przecież ja teraz nie wymienię opon, bo, a mam 5 minut, prawda? A zadzwonić do warsztatu, to akurat mógłby zadzwonić.
No i zadanko już poszło jedno.
Tak. Więc to jest... I tego typu techniki mogą rzeczywiście w prokrastynacji pomagać, aczkolwiek no, nie ma tak naprawdę bardzo wielu badań na temat skuteczności technik zarządzania czasem w prokrastynacji, ale badacze są zgodni, że raczej to nie jest długofalowo skuteczne samo w sobie.
Pytałem jeszcze wcześniej, mieliśmy do tego wrócić, o kreatywną prokrastynację. Tutaj miałem na myśli taką sytuację, że, bo to często też słyszę, jak pojawia się temat prokrastynacji, że no ten czas, który odkładamy na później, no można przecież wykorzystać do tego, żeby się zastanowić nad jakimś problemem metafizycznym, może nad jakimiś marzeniami, nie wiem, coś zgłębić bardziej, jakieś obszary, na które nie mieliśmy czasu, no to jest super moment właśnie. Co pan o tym myśli?
Generalnie rzecz biorąc, wiele rzeczy wymaga czasu. I my nie jesteśmy maszynami i jak gdyby nie jesteśmy w stanie zrobić wszystkiego od razu. I ja nie jestem specjalistą od badania kreatywności, ale kreatywność jako proces też wymaga czasu i wymaga tak zwanej inkubacji, czyli jeżeli mam, nie wiem, napisać ten wpis na bloga, mam jakiś tam zamysł, może sobie zrobię jakieś notatki, ale to nie znaczy, że ja mam od razu ten wpis napisać, bo on być może nie będzie wtedy dobrze poukładany. A jeżeli ja sobie zajmę się czymś innym, posprzątam strych i wrócę do tego wpisu na bloga, to w naszej głowie gdzieś tam, nawet nie do końca na świadomym poziomie, pewne rzeczy się układają, właśnie następuje ta inkubacja i jak sobie następnym razem o tym pomyślimy, to ten wpis, który planujemy, już będzie miał lepszy kształt, będzie to dla nas jaśniejsze, co chcemy napisać. Więc w tym kontekście odkładanie czy rozwlekanie zadań kreatywnych jest potrzebne, jak gdyby, żeby ta kreatywność była wyższa, natomiast były na to badania. Nie jest tak, że osoby, które mają tendencję do odwlekania zadań, są bardziej kreatywne. Więc jak gdyby tutaj tego nie należy mylić, jak gdyby warto, jeżeli mamy zadanie wymagające kreatywności, dać sobie na nie więcej czasu, ale to nie jest tak, że osoby, które ogólnie sobie dają więcej czasu, czy odwlekają wszystko na później, są bardziej kreatywne. Badania pokazują, że tak nie jest, nie ma żadnej różnicy pomiędzy osobami wysoko i nisko prokrastynującymi, jeśli chodzi o różne miary kreatywności, które były badane. Więc w tym kontekście to nie jest tak, że tendencja do odwlekania nam daje jakiś bonus.
Ja bardziej tutaj myślałem, bo na to się czasami zwraca uwagę, nie? Nawet nie chodzi o jakby zadania kreatywne typowo, chociaż też, ale na przykład no często się mówi o tym, że jak jesteś wkurzony na jakąś sytuację, nie wiem, na jakąś osobę w pracy, to nie pisz od razu maila, bo to dużo osób robi w nerwach, piszą jakąś wiadomość do kogoś, no i później różnie bywa, bo efekty są różne i często się mówi, że czasem właśnie ta chwila refleksji może cię doprowadzić do tego, że po pierwsze, że się uspokoisz, a po drugie, że też możesz wymyśleć coś lepszego. To była jedna rzecz, a druga rzecz, która mi przyszła do głowy, i to też mam taki realny przykład jakby ze swojego podwórka trochę. Mam takiego współpracownika, kiedyś mieliśmy ciekawą rozmowę, bo właśnie Patryk wspominał, że jego najbardziej motywują takie sytuacje, kiedy jest duża presja czasu. On wtedy super działa, jest mega wydajny. I czy ja nie mógłbym stwarzać takich sytuacji? Taka dość ciekawe dosyć wyzwanie dla mnie, dla mnie to było. No bo właśnie z jednej strony prokrastynacja prowadzi do odwlekania, odwlekamy. Tak jak wspominał pan studenta, to jest dobry przykład, no bo czeka się do końca w zasadzie, żeby usiąść i tą pracę jakąś tam oddać, zaliczeniową na przykład. No i wtedy jest ta presja czasu, która z jednej strony jest czymś złym, no bo odwlekamy, ale z drugiej strony no to jest super zastrzyk takiej motywacji do tego, żeby to zrobić w końcu, nie? Ja byłem zaskoczony w ogóle tym, że ta presja czasu, bo ja jestem zupełnie przeciwną osobą. Ja jak mam presję czasu, to zupełnie mało wydajnie pracuję. Bardzo jakoś źle na mnie wpływa to, że mam działać pod presją czasu, nie? A są osoby, jak się okazuje, które to lubią i wręcz ich to stymuluje do działania. O czymś takim myślałem w kontekście tej kreatywnej prokrastynacji, tak się trochę wytłumaczę.
Tak, to jest zaskakujące. Ja też byłem zaskoczony tym, że rzeczywiście są takie osoby, które lubią tą presję czasu i ich ona motywuje. I jak gdyby jest to dla nich coś pozytywnego, a nie negatywnego, że jest stres, znowu się nie wyrabiam, poczucie winy, frustracja, tylko taki dreszczyk emocji. I niektórzy to rzeczywiście lubią i na nich to działa dobrze i okej, jak gdyby wtedy jak gdyby uważam, że nie ma problemu, chyba że jest też tak, że jednak oni to robią za późno i jak gdyby ta jakość ich pracy jest przez to gorsza i później są z tego powodu jakieś inne negatywne konsekwencje, no to wtedy warto się zastanowić, czy nie dawać sobie tego czasu trochę więcej, albo dać sobie jeszcze dodatkowy jakiś tam czas na sprawdzenie, poprawienie tej pracy, którą się wykonuje na ostatnią chwilę, to robić to w przedostatniej chwili, żeby mieć ten czas, ale jeżeli nie ma z tego negatywnych konsekwencji, to moim zdaniem to jest okej i rzeczywiście są tacy ludzie, którzy też byłem tym zaskoczony, bo też ja nie mam takiej natury, ale są tacy ludzie i jak gdyby, i wtedy to jest okej, bo oni z tego powodu nie cierpią i zakładam, że też ich bliscy czy współpracownicy też z tego powodu nie cierpią, to wtedy jest okej.
Chciałbym przejść na chwilę do takiej sytuacji pracowej, bo te wątki się pojawiają nam cały czas, ale czy mógłby pan podać jakieś takie przykłady prokrastynacji właśnie w takim środowisku bardziej biznesowym, zawodowym? Co ludzie robią, jak prokrastynują?
Są nawet na to pewne badania, które, znaczy tak naprawdę to teraz w głowie mam jeden artykuł i tam ci badacze, już nie pamiętam jaką oni to metodą badali, ale stwierdzili, że są dwa typy takich zachowań w pracy, które są związane z prokrastynacją. Jedno to jest ogólnie rzecz biorąc siedzenie w internecie, ale nie w kontekście naszej pracy, nazwali to cyber slacking, czyli przeglądanie mediów społecznościowych, szukanie wakacji, no po prostu robienie jakichś rzeczy na komputerze, bo teraz większość z nas jakby...
Czasami w ogóle pod pretekstem znalezienia czegoś do pracy, nie? A później nagle się okazuje, że czytamy...
Siedzę przed komputerem, to znaczy, że pracuję, prawda?
Tak, a później się okazuje, że nagle z artykułu naukowego lądujemy w jakimś artykule o dorożkarstwie w Gwatemali na przykład, albo jakieś tam...
Tak też może być, więc to jest jak gdyby jedna z form jak gdyby takiego odwlekania zadań w pracy, po prostu siedzimy przed komputerem, ale nie zajmujemy się tym, czym powinniśmy, czy chcielibyśmy. A druga forma przez tych badaczy wyróżniona to jest takie, nie wiem jak to nazwać dobrze po polsku, ale powiedzmy opierdzielanie się po prostu, mówiąc potocznie.
Zbijanie bąków.
Czyli na przykład, tak, przedłużanie sobie jakiejś tam przerwy na kawkę albo na papierosa, pogaduszki, także po prostu nie zajmowanie się, nawet nie siedzenie nawet przy komputerze, tylko po prostu unikanie pracy, przedłużanie jakichś czy naturalnych czynności, typu pójście po herbatę czy kawę, czy po prostu szukanie sobie jakby takich zadań czy zachowań. Natomiast ja uważam, że jest jeszcze trzecia forma.
A te dwie to są takie najczęstsze, bo nie pamiętam, czy pan jakby wspomniał.
Prawdopodobnie tak, to wynika z badań i tam po prostu badacze obserwowali jakąś grupę ludzi, dali im różne kwestionariusze i tak to podzielili, że są takie dwie główne formy prokrastynacji. Natomiast mi się wydaje, ale no nie badałem tego też, więc to jest bardziej na zasadzie intuicji, że jest jeszcze trzecia forma, że my robimy rzeczy związane z pracą, ale mało ważne. Czyli jeżeli mam swój własny projekt, zbliżający się deadline, a pomagam koleżance czy koledze, albo zajmuję się cydzelowaniem jakiegoś niezbyt ważnego maila i spędzam na nim 20 minut zamiast 5 minut, ale pracuję, zajmuję się pracą, więc jak gdyby to też jest sposób na odwlekanie zadań ważnych poprzez zajmowanie się zadaniami mniej ważnymi. Czyli to jest trochę kwestia pogubienia się w priorytetach, ale tak naprawdę to też chodzi o unikanie jak gdyby...
Ale to myślę, że bardzo ważne jest, co pan tutaj wyciągał, bo sporo osób, to wiele razy słyszałem też, myślę, że każdy z nas jakoś tam wpadł w pułapkę robienia takich zadań właśnie, zaczynam dzień, patrzę sobie do Nozbi, do aplikacji z zadaniami, ja używam na przykład Nozbi, dlatego tak nawiązuję często. No i wybieram, jest taka tendencja, te takie najprostsze, nie? Bo mam poczucie, że za chwilę sobie wypiję kawkę, a tutaj odhaczę 5 prostych zadań, zupełnie prostych. No to jest myślę, że bardzo taka rzecz, którą nagminnie robimy. No mówię, strony jakby naukowej, nie wiem jak to wygląda, ale od strony badań, ale to też jest pewnie powiązane. Fajnie, że pan wyciągnął wątek w ogóle organizacji pracy, nie? Bo to takie cyzelowanie zadań na przykład. Też miałem w głowie myśl taką a propos perfekcjonizmu, czy oby to też nie jest jakoś powiązane, skorelowane z prokrastynacją, czy jak osoby, które prokrastynują są perfekcjonistami na przykład, perfekcjonistkami. No bo to też może prowadzić do takich opóźnień zadań, bo chcemy wszystko zrobić idealnie, tak jak pan mówił, nie? Cyzelować maila, wiadomość do kogoś, sprawdzić każdy przecinek, średnik i tak dalej, i tak dalej.
To są dwie rzeczy, bo jak gdyby perfekcjonizm, może się, nie wiem, może ktoś mieć też taki perfekcjonizm do pisania maili i wtedy jak gdyby spędza za dużo czasu nad jakimiś drobnymi rzeczami, ale też może perfekcjonizm dotyczyć powiedzmy rzeczy ważnych. I wtedy jeżeli jest tak, że sobie stawiamy za wysoką poprzeczkę, że jeżeli ja ten projekt, czy to zadanie zrobię nieperfekcyjnie, to znaczy, że się do niczego nie nadaje, no to już może być paraliżujące. Przecież gdyby ładunek emocjonalny związany z tym, że ja muszę to zrobić super, że ja muszę dostać piątkę z plusem z egzaminu, to może dla niektórych osób być paraliżujące na tyle, że one się w ogóle za to zadanie nie biorą.
Kiedyś mi mówił jeden właśnie taki menadżer w pewnej firmie, że dla niego trudne było to, że super zrobił jeden projekt w organizacji, w której pracował i później miał już taką presję, że jak dostał kolejny projekt, że właśnie dużo jakby opóźnień pracy projektowej wynikało z tego, że on tak jak pan mówi teraz, że chciał tak super zrobić, bo już dostał, nie wiem, pochwałę wcześniej, że to wszystko mu się rozwlekało, gdzieś tam między palcami mu ten czas uciekał w tej pracy nad projektem.
Tak, bo czasami to może być tak, że spędzamy za dużo czasu nad doskonaleniem czegoś, a czasami może być też tak, że po prostu przez to poczucie za wysokiej poprzeczki i presji, to wewnętrznej czy zewnętrznej, czy wyobrażonej po prostu, wręcz nie bierzemy się za to. I wtedy sobie szukamy innych zadań na przykład i robimy coś związanego z pracą, ale jak gdyby coś, co tak naprawdę nie musi być. E-mail nie musi być. Niektóre e-maile są bardzo ważne i każdy przecinek się liczy, ale generalnie statystycznie rzecz biorąc, to chodzi o po prostu przekazanie jakiejś tam informacji i nie trzeba nad tym spędzać nie wiadomo ile czasu.
Albo też planujemy, bardzo też mi taka myśl przyszła do głowy, że też to robimy, nie? Że jakby tak długo planujemy, że nie możemy wystartować, nie? Bo chcemy te wszystkie zadania poukładać na osi czasu na przykład.
Tak też to może być i to też jest tak, że robię coś związanego z pracą, ale tak naprawdę nie pcham rzeczy do przodu, bo ciągle poprawiam swój plan zamiast zacząć go realizować po prostu. Tak może się zdarzyć i rzeczywiście badania pokazują na związek perfekcjonizmu takiego niezdrowego, bo też badacze rozróżniają różne jak gdyby podziały perfekcjonizmu. Taki niezdrowy perfekcjonizm związany właśnie ze zbyt wysoką poprzeczką i oczekiwaniami do siebie i krytyką w stosunku do siebie może być powiązany dość często z prokrastynacją. Co prowadzi z kolei później właśnie do poczucia winy, do dalszej krytyki, do wpływania na znowu obniżone poczucie własnej wartości, obniżone poczucie własnej skuteczności, a jak ja nie wierzę w siebie, to tym bardziej już później nie będę kontynuował tego zadania, więc to też jest znowu takie kolejne błędne koło może się tutaj...
Przyglądał się pan trochę tematowi prokrastynacji w kontekście pracy zdalnej, no bo to też sporo firm, zwłaszcza większych, pracuje czy funkcjonuje w tym modelu takim hybrydowym. Część osób pracuje z domu, część czasu
spędzają. Tak, ja przedwczoraj sobie zrobiłem taki, troszeczkę zajrzałem do literatury właśnie przed naszą rozmową w tym zakresie. Wnioski z badań są bardzo niejednoznaczne. Na zasadzie takiej, że prawdopodobnie to też zależy od osób. Niektóre osoby pracują wręcz bardziej efektywnie w domu, prawdopodobnie, bo nie mają jakichś rozpraszaczy, nie mają przerw, nikt nie szarpie ich za rękaw, ty weź mi tutaj coś tam, po prostu mogą zrobić swoją robotę szybciej. Natomiast inne osoby prawdopodobnie korzystają z tego, że nie ma nad nimi jakiejś zbytniej kontroli i też właśnie, nie wiem, przeglądają koty w internecie albo coś innego. W każdym razie badania z czasów pandemii summa summarum nie pokazały jakiejś zmiany w produktywności pomiędzy pracą zdalną i pracą w biurze, powiedzmy. Natomiast prawdopodobnie jest tak, że są pewne różnice u różnych ludzi, że u niektórych to poszło nawet bardziej do przodu, a u niektórych produktywność spadła. Natomiast nie znam takich badań, które by to, jak gdyby te badania, o których ja mówię, nie przyglądały się tak indywidualnym osobom. Średnio rzecz biorąc, nie było różnicy, powiedzmy, w produktywności pomiędzy pracą biurową i zdalną. Natomiast zaobserwowano w wielu aspektach, zwłaszcza u kobiet mających dzieci, pogorszenie stanu zdrowia psychicznego w przypadku pracy zdalnej, bo po prostu jak gdyby jest to, myślę, że zaburzenie higieny pracy, takie jak jednak idziemy do pracy, jesteśmy w domu, mamy pewnego rodzaju rozdzielenie, a tutaj jak gdyby jak to się wszystko mieszało w pandemii, prawda jest taka, że kobiety na pewno były tym bardziej obciążone po prostu, to po prostu też miało swoje negatywne konsekwencje dla zdrowia. Natomiast jeśli chodzi o samą prokrastynację, to nie znam takich badań, które by to jakoś mocno się w to zagłębiły. Średnio, tak jak mówię, nie było różnicy, ale ja podejrzewam, że to było tak, że u niektórych wręcz praca zdalna poprawiła produktywność, a u niektórych obniżyła i średnio na jeża wyszło bez różnicy.
Bo to jest trochę o tym właśnie, że kontekst ma znaczenie, nie, dla prokrastynacji, bo ta praca zdalna to jest jeden z kontekstów, ale też myśląc w ogóle o pracy, to też sobie pomyślałem, że no nie wiem, zmiana projektu może być dobra dla kogoś, żeby mniej prokrastynować, albo nie wiem, zmiana firmy. Są takie właśnie korelacje między, nie wiem, przechodzeniem między firmami i na przykład znika problem prokrastynacji u jakiegoś pracownika.
Nie znam takich badań, ale wyobrażam sobie, że znaczy, tak jak mówimy o tych negatywnych emocjach, jeżeli ktoś jest w firmie, gdzie jest słaba atmosfera, no to taka osoba może nie lubić swojej pracy i wtedy będzie mieć ryzyko, że będzie odkładać jakieś zadania, jest wyższe niż jeżeli będzie lubić te zadania, więc jak gdyby to już jest jak gdyby jeden z aspektów takich, zresztą dygresja, badania pokazują, że osoby z tendencją do odwlekania tym więcej odwlekają, im gorzej się czują. Czyli jeżeli ja mam się uczyć do tego egzaminu, stresuję się tym egzaminem, no to już jest mi trudniej się przez ten stres obciąża, jak gdyby nasz mózg w cudzysłowie, więc tym trudniej jest mi się zmobilizować do tego, a jak się nie mobilizuję, to jeszcze mi do tego dochodzi poczucie winy i jak mam poczucie winy, no to już tym bardziej jak gdyby ta samokontrola u osób z tendencją do prokrastynacji siada. Więc jeżeli jest ogólnie rzecz biorąc słaba atmosfera w pracy czy w zespole, no to myślę, że to będzie wpływać, chociaż nie znam bezpośrednio takich badań, ale spodziewałbym się, że to może wpływać na to, że statystycznie rzecz biorąc osoby będą bardziej prokrastynować i jakość, efekty jak gdyby pracy będą gorsze, zaangażowanie będzie niższe, niż jeżeli atmosfera jest fajna, więc już jak gdyby to jest jeden z aspektów, więc myślę, że czasem zmiana pracy może mieć po prostu też duży wpływ na zmianę zachowania danej osoby. Druga rzecz to kwestia wypalenia zawodowego, które też już gdyby jest trochę, już teraz od niedawna, przynajmniej w Stanach chyba, czy w Europie chyba też już jest wypalenie zawodowe traktowane klinicznie, nie wiem, ale no to też jest realny problem wielu osób. Jest to pogorszenie stanu zdrowia psychicznego, które może doprowadzić do depresji i jeżeli ktoś jest wypalony zawodowo, no to też jak gdyby nie lubi swojej pracy, nie będzie chciał tego robić, czyli będzie odwlekał. Ale jest to w pewnym sensie objaw wtedy jak gdyby wypalenia zawodowego niż prokrastynowanie jako takie, bo to mogła być osoba, która nie miała takiej przez całe życie tendencji do odwlekania zadań, ale się wypaliła i już teraz po prostu nie ma w sobie tej siły, żeby robić rzeczy ani motywacji. Więc w tym kontekście zmiana pracy na przykład może też być pomocna. Natomiast trzecia rzecz jest jeszcze taka, było takie badanie w Norwegii bodajże na studentach, że wzięli studentów, którzy mieli tendencję do odwlekania spraw na później i jak ich wsadzili w jakieś projekty zespołowe z osobami, które nie miały tendencji do odwlekania spraw na później, to oni całkiem dobrze funkcjonowali, jakby uczyli się od tych osób, tam rozumiem, że tam było sporo zależności różnych i po prostu dobrze funkcjonowali w zespole, który dobrze funkcjonował. A jak byli w zespole takim, gdzie było więcej osób prokrastynujących, to tam wszyscy odkładali na później. A osoby bez tendencji do prokrastynacji, jak gdyby one w podobny sposób funkcjonowały i w zespołach osób nieprokrastynujących i w zespołach osób prokrastynujących, oni starali się ciągnąć tak czy owak. Więc jak gdyby tutaj jest pewnego rodzaju też taka jakby większa być może wrażliwość na te zewnętrzne warunki u osób z tendencją do prokrastynacji.
Czyli dobrze mieć jakiegoś mentora, partnera, który będzie nas dyscyplinował trochę. To jest jeden ze sposobów.
Trochę dyscyplinował, a trochę też jak gdyby czasami to jest kwestia wskazania też jakiegoś, pokazania w jaki sposób można pewne rzeczy robić, ale właśnie wsparcia w dzieleniu zadań na mniejsze, tak jak mówiliśmy, motywowania też jak gdyby, jeżeli jest fajna atmosfera, no to się to nawet prokrastynatorom w cudzysłowie się coś bardziej będzie chciało robić.
Myślę też, że tutaj nie zachęcam do takiej zmiany, ale rodzaj wykonywania pracy też może mieć wpływ na prokrastynację, bo jakaś praca fizyczna w kontekście na przykład pracy umysłowej, którą musimy wykonać, nie wiem, programista musi napisać jakiś kod versus na przykład, nie wiem, przekopanie działki, to jak już się zabierzemy za kopanie, to chyba nam idzie jakoś, nie? A tutaj przy pracy takiej twórczej jest trudniej umysłowej.
Nie wiem tego, szczerze mówiąc, nie wiem, nie kojarzę takich, tak jak mówię, parę dni temu sobie też starałem odświeżyć tą literaturę i nie przypomina mi się nic takiego, co nie znaczy, że takich badań nie było, ale że jest różnica pomiędzy pracą fizyczną, intelektualną. Jest tak, że osoby, które mają tendencję do prokrastynacji, lądują w zawodach prostszych, czyli na przykład są kelnerami, między innymi, tam w tym artykule, o którym teraz myślę, tam było tych zawodów wymienionych niewiele. Ze wszystkich zawodów było wymienionych kilkanaście i z tych kilkunastu najbardziej osoby o najwyższej tendencji do prokrastynacji to byli kelnerzy, a osoby o najniższej tendencji do prokrastynacji to byli wysoko postawieni wojskowi. No ale tak jak mówię, tam było kilkanaście.
No tam jest duży fokus na zadaniowość, a tutaj u kelnera to tak. Kończy się tutaj jak kelner, za zimną jak zupą.
Musi zrobić to, co... Nie, bo on po prostu nawet, on nie ma tam, dadzą mu zupę, to on idzie i niesie, jak gdyby nie ma tam jak gdyby czasu na odwlekanie i takiej możliwości. A jeżeli on by miał zaplanować, kiedy będzie gotował już na przykład taki szef kuchni, to myślę, że musi sporo planować. Jeżeli by to była osoba z tendencją do odwlekania, no to mogłaby nie planować optymalnie rzeczy, opóźniać pewne rzeczy. Natomiast jakby wracając, nie znam takich danych, które by mówiły, że praca fizyczna czy nie fizyczna wiąże się z większym czy mniejszym odwlekaniem, ale osoby z tendencją do odwlekania zwykle lądują w takich zawodach, gdzie tak naprawdę odwlekać nie mogą, bo po prostu mają robić i nie mają czasu na podejmowanie decyzji. Niewiele od nich zależy tak naprawdę, tylko mają wykonywać swoją robotę. A jeżeli mamy podejmować decyzję, no to już wtedy możemy sobie tą decyzję odwlekać i tutaj już jak gdyby ta samoregulacja czy samokontrola jest ważniejsza w tego typu zawodach, gdzie musimy pewne rzeczy organizować, właśnie podejmować decyzje i tak dalej.
A czy ma pan jakieś tutaj pomysły, wskazówki dla szefów, co robić, żeby pracownicy mniej prokrastynowali? O kilku już mówiliśmy gdzieś tam.
To myślę właśnie, że dobra atmosfera w pracy, to myślę, że zawsze, bez względu na to, czy osoby mają tendencję do odwlekania, czy nie, to jest zawsze w cenie, ale średnio powinno to wpływać na zwiększenie zaangażowania osób i też zmniejszenie potencjalnego takiego właśnie obciążenia emocjonalnego u osób, które mają tendencję do prokrastynacji, więc to jest jedna rzecz. Druga rzecz to myślę, że jakiś rodzaj wsparcia właśnie takiego jasności priorytetów i dzieleniu zadań na właśnie na konkretne zadania, to o czym rozmawialiśmy wcześniej. Wydaje mi się, że to może być też pomocne. Natomiast jeżeli ktoś sobie rzeczywiście nie radzi ewidentnie z prokrastynacją, no to myślę, że też próba takiego namówienia na pójście na terapię. Nie wiem, czy to jest rola szefów, ale generalnie wydaje mi się, że to też mogłoby być pewien rodzaj wsparcia, że powiedzieć o sobie, cenię cię, ale się nie wyrabiasz troszeczkę, może byś coś z tym zrobił, pójść na terapię poznawczo-behawioralną, nie chcemy cię stracić, ale jak gdyby no, nie jesteśmy zadowoleni, to myślę, że też może być jakiś rodzaj wsparcia, chociaż no, nie wiem, czy to jest jak gdyby rola szefa, ale być może czasami tak. Wyobrażam sobie też.
No to jest takie duże wyzwanie dzisiaj właśnie, tak. Bo też kilka rozmów takich miałem a propos, jak mówić pracownikom o tym, że jest potrzebna terapia. No, na przykład problem narcyzmu się pojawia i to też jest taki człowiek, który z biznesem, psycholog, dużo współpracuje, Manfred Katz-DeVries, i on w ogóle się zajmował, też prowadził badania na temat liczby narcyzów, szefów w firmie.
Ale oni chyba nie chcą za bardzo się
tak, i właśnie jest to duże wyzwanie, jak takie osoby ze względu na ten narcyzm, bo oni nie chcą właśnie iść na terapię, no bo też miałem takie przypadki osób, które były na przykład na jednej sesji tylko i wspominały, że to przecież jest nie dla mnie, sobie sam poradzę z tym, nie, ja potrafię sobie pomóc. Nie potrzebuje jakichś tam wymądrzeń kogoś na przykład. No to jest autentyczny taki case, który gdzieś tam słyszałem w firmie. To jest bardzo trudne, nie? Tak jak pan mówi.
Tak, aczkolwiek wydaje mi się, że to się troszeczkę zmienia, że im młodsi są ludzie, tym mają większą otwartość na terapię ogólnie rzecz biorąc.
Ja zauważyłem też coś takiego, że to jest normalne, nie? Bo jednak ja jestem z takiego pokolenia, brzmię trochę jak dinozaur teraz, ale...
Obaj jesteś.
Terapia to było coś takiego, no coś miałeś nie tak z głową, facet, nie?
Tak. I u osób niemłodych powiedzmy, nie wiem jak gdyby jak to wygląda, pewnie jest
dojrzałych.
Dojrzałych, tak? Wydaje mi się, że to pokutuje, a młodzi ludzie myślę, że po prostu podchodzą do tego jako do możliwości rozwoju i to jest moim zdaniem super, że jakby, bo tak jest, że terapia taka na przykład właśnie, jeżeli ktoś się boryka, każdy się z czymś boryka, ale jeżeli ktoś się boryka z prokrastynacją, jeżeli pójdzie na terapię w tym zakresie, to poprawi jego jakość życia, będzie to jakieś rozwojowe i jeżeli się na to tak patrzy, to jest fajna rzecz, a nie na zasadzie jakiegoś wstydzenia się, że jest coś na mnie tak z głową, więc ja ogólnie rzecz biorąc, badania pokazują, że terapia poznawczo-behawioralna, jeśli chodzi o prokrastynację, jest skuteczna, więc polecam ogólnie rzecz biorąc.
No właśnie o to chciałem zapytać, czyli jest jakaś ścieżka, która jest taka najbardziej proponowana? wykonywana, jeśli chodzi o szkoły psychoterapii, tak?
Tych badań jest ciągle za mało tak naprawdę, bo ich było do tej pory przeprowadzone chyba łącznie kilkanaście, może troszkę więcej. I z nich wynika, że najbardziej skuteczne podejście to jest właśnie terapia poznawczo-behawioralna, aczkolwiek badania sugerują też, że taka terapia ACT, to jest chyba Acceptance and Commitment Therapy, czyli terapia akceptacji i zaangażowania, aczkolwiek to jedno badanie, tylko takie kojarzę, porównywała terapię poznawczo-behawioralną i tą terapię ACT i tam wyniki były podobne i obie terapie były jakby podobnie skutecznie, ale tych badań na temat tego ACTu jest na razie za mało, a my teraz w tej chwili, oczywiście na studentach, znaczy może nie oczywiście, ale też robimy badanie naukowe, gdzie porównywaliśmy tak naprawdę trzy troszeczkę różne protokoły terapeutyczne w nurcie terapii poznawczo-behawioralnej i póki co, jak na razie wychodzi na to, że wszystkie trzy te protokoły były podobnie skuteczne. Jeszcze nie zebraliśmy, teraz skończymy to badanie tak naprawdę za parę tygodni, żeby wrócić do tych osób pół roku po terapii, żeby zobaczyć też jak gdyby, czy i jak trwałe są te efekty, bo z jednej strony może być tak, że jak ta terapia się skończy, to te osoby wrócą na poprzednie tory odwlekania spraw na później, ale może być też tak, że im się nawet będzie poprawiać, jeżeli będą stosować te techniki, które się nauczyli w trakcie terapii, to że nawet będzie po pół roku lepiej niż bezpośrednio po terapii. Taka terapia, ta, którą myśmy badali, była bardzo krótka, to było 5 spotkań grupowych. No i wydaje się, że to już naprawdę może wielu osobom bardzo pomóc.
Mam takie ostatnie pytanie na koniec, taka wisienka na torcie, bo wspominałem na początku, że pracuje pan w pracowni obrazowania mózgu Instytutu Nęckiego. Co tam robicie? Czym się pan zajmuje? Bo prokrastynacja, tak jak sobie tutaj rozmawiamy, właśnie co to ma wspólnego z obrazowaniem mózgu?
W naszych badaniach poprzednich robiliśmy badania po prostu porównujące osoby wysoko i nisko prokrastynujące. Zaraz mogę powiedzieć o pewnych wynikach. A teraz badamy tą psychoterapię. Jak gdyby pierwszy etap badań, właśnie tak jak mówiłem, kończymy niedługo, żeby zbadamy te osoby pół roku po zakończeniu terapii, ale teraz zaczynamy w tej chwili w zasadzie drugi etap badań, gdzie przed i po psychoterapii będziemy badać mózgi tych osób, które badamy i żeby zobaczyć, czy i jakie zmiany mierzalne na poziomie funkcjonowania mózgu nam się uda zobaczyć. I teraz cofnę się o kroczek. Z poprzednich naszych badań wynikło, że opowiem o dwóch rzeczach. Jedna rzecz jest taka, że wynikło nam, że w trakcie zadania, kiedy myśmy osobom, karaliśmy osoby za błędy, powiedzmy, było bardzo takie proste zadanie na klikanie, ale i robiliśmy je w trzech warunkach, albo osoby dostawały jakieś tam pieniądze za każde, ono było tam wiele bloków podzielone na takie drobne bloki, tam dwuminutowe chyba, czy jakoś tak, i albo dostawały za każdym razem po, jeśli dobrze pamiętam, 8 zł, nieważne jakim pójdzie, to był warunek neutralny. Warunek z nagrodą był taki, że za każde dobre kliknięcie lub niekliknięcie, bo tam trzeba było ich klikać i nie klikać, dostawały kilkadziesiąt groszy, więc mogły tam zarobić mniej więcej te 8 czy 10 zł. A w warunku z karą było tak, że myśmy im dawali na początek dychę, mówimy, ale jak będziesz źle klikał, albo nie wtedy, kiedy trzeba, to ci będziemy zabierać pieniądze. I się okazało, i to było porównanie, mieliśmy grupę osób z wysoką tendencją do prokrastynacji, grupę osób z niską tendencją do prokrastynacji. Czyli takich średnich ludzi tam nie mieliśmy, tylko mieliśmy takie dosyć skrajne grupy. I okazało się, że w tym warunku z karą u osób nieprokrastynujących, czyli takich, które ogólnie w miarę dobrze ogarniają, była zwiększona aktywność kory przedczołowej w dwóch różnych obszarach. Już może nie będę teraz o tym mówił. To są obszary związane z kontrolą naszego zachowania. Czyli w trakcie tego warunku z karą, czyli zagrożenia karą, czy negatywnych emocji, obawy, mózg tych osób się bardziej mobilizował, a u osób z tendencją do prokrastynacji tam był nawet niewielki spadek w porównaniu do warunku neutralnego. Czyli jeżeli była ten warunek z karą, to ich to jakby trochę rozmontowuje. Zamiast się zmobilizować bardziej, bo jest to jakiś tam rodzaj wyzwania, to ich mózg się jakby trochę bardziej wyłącza. I jeżeli sobie to chcieć przełożyć na życie, no to jest tak, że właśnie jeżeli jesteśmy obciążeni negatywnymi jakimiś emocjami, to niektóre osoby się bardziej mobilizują wtedy, potrafią sobie jak gdyby unieść te emocje i jak gdyby wpływa to dla nich, na nich mobilizująco, a niektórych to może jak gdyby paraliżować to może za mocne słowo, ale generalnie rzecz biorąc zmniejszać ich zdolność do kontroli swojego zachowania. Więc to jest jedna rzecz taka, jakby jeśli chodzi o wynik mózgowy, bo to było z wykorzystaniem funkcjonalnego rezonansu magnetycznego, jeszcze dodam, że to wkładamy ludzi do rury i mierzymy tam, jakim krew przepływa przez różne obszary mózgu i w tych bardziej aktywnych obszarach tego utlenowanej krwi się pojawia więcej. I po prostu tam ta aktywność była mniejsza. Natomiast druga rzecz była taka, że w tym zadaniu z klikaniem od czasu do czasu każdy popełnia błąd, że to kliknie nie wtedy, kiedy powinien. I to też jest dla naszego mózgu ciekawy sygnał. Dużo się bardzo dzieje po takim popełnieniu błędów w naszych głowach. I okazuje się, że u osób z tendencją do odwlekania działo się troszeczkę mniej, że tam aktywność też w korze przedczołowej jednego obszaru mózgu była istotnie niższa u tych osób z tendencją do odwlekania niż bez takiej tendencji. I później zrobiliśmy dodatkowe badanie już nie w rezonansie, tylko po prostu przed komputerem, związane właśnie z to, co już wcześniej mówiłem o tym uczeniu się na nagrodach i karach. I okazuje się, że to przetwarzanie błędów, to też inne badania pokazywały, idzie w parze z uczeniem się na karach. I jeżeli ktoś dobrze przetwarza te błędy, ta aktywność mózgu jest wyższa, to wtedy jak gdyby te osoby się lepiej uczą na karach, a jeżeli niższa, no to jak gdyby te kary nie doprowadzają do zmiany zachowania. Już tak troszeczkę teraz idę za daleko być może w interpretacji tego. Znaczy, ale tak sobie to interpretuję. No ale to było zadanie na klikanie, a nie jakieś takie życiowe rzeczywiście rzeczy, ale tak to...
No ale myślę, że to też ma takie fajne nawiązanie i przełożenie na to, o czym wcześniej rozmawialiśmy, czyli co szefowa mogą zrobić. To jedną z rzeczy, myślę, że bardzo ważną, to jest pozytywny feedback, udzielanie pozytywnego feedbacku w kontekście na przykład radzenia sobie z prokrastynacją, czy osiąganiem celów, pracą nad zadaniami, nie? No bo...
Marchewka, a nie kije.
Zakładamy, że ten świat jest taki idealny. Kiedyś dostałem taką, a propos jednej wiadomości, którą napisałem w newsletterze właśnie do liderek i liderów, dostałem taką wiadomość od pewnej pani, która napisała, że no przecież tak nie jest już w tych firmach. To się dużo pozmieniało, a to jest mit. No ciągle jest mnóstwo firm, które mają takie folwarszne podejście do zarządzania i to tak kolorowo nie jest. I ta kara jest czymś ważniejszym od takiego pozytywnego wsparcia od szefa, nie?
Tak, tak, także to jest zdecydowanie ważne. No jeszcze tylko domknę ten wątek tego badania, które teraz planujemy, więc mamy nadzieję zaobserwować, ale to się okaże, że po psychoterapii jak gdyby ta aktywność mózgu tych osób będzie bardziej podobna do aktywności tych osób, które nie prokrastynowały. Ale to
za pół roku.
Jest jedna z naszych hipotez. Tak, że zobaczymy. W każdym razie to jest taki cel. Ale zgadzam się, że generalnie marchewka, nie kijek, nagradzanie, pozytywny feedback. To też jest tak, że tak jak wspominałem, mówiłem i o poczuciu własnej wartości, i o poczuciu własnej skuteczności. Jeżeli my mamy niskie poczucie własnej skuteczności, czego się mogliśmy nauczyć na przestrzeni życia, bo jeżeli się nie wyrabiamy z rzeczami, no to się uczymy, że się nie wyrabiamy z rzeczami, więc sami w siebie nie wierzymy, no to tym bardziej będziemy mieć tendencję do odwlekania zadań. A jeżeli będzie nam się coś udawać, to i sami się nagradzajmy i jako szefowie też nagradzajmy te osoby, doceniajmy, udzielajmy pozytywnego feedbacku, żeby dodawać wiatru w żagle naszym współpracownikom.
Panie Marku, bardzo, bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Utwierdziłem się też w przekonaniu, może to jest naiwne bardzo, co powiem, jak bardzo, też a propos pana badań, jak bardzo nasza psycha jest powiązana z tym, jak my funkcjonujemy, z naszą też takim dobrostanem fizycznym, nie?
Tak.
O tym się dużo mówi, ale właśnie jak pan opowiadał, jakie to ma przełożenie na zwiększenie na przykład tej krwi utlenionej czy utlenowanej?
Jakoś? Utlenowanej chyba, albo natlenowanej.
Nieważne, ale w każdym bądź razie jednak jest takie przełożenie bardzo wprost. No to jest to niesamowite zupełnie, jak nasze wnętrze, emocje, jak to wszystko jest ważne w tym codziennym funkcjonowaniu też. Jeszcze raz ogromne dzięki.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję wszystkim patronkom, patronom podcastu za wszelkie wsparcie, które od was dostają. Dziękuję też firmie iSolutions z Warszawy, która jest mecenasem podcastu od samego początku. Natomiast jeżeli ty lub firma, w której pracujesz, chcielibyście dołożyć swoją cegiełkę do rozwoju Managera Plus, to bardzo serdecznie cię zapraszam na Patronite. Wszystkie szczegóły znajdziesz pod odcinkiem. Tak sobie myślę, że patronat podcastu to jest taki w sumie fajny pomysł na działania CSR-owe firm. Niewiele firm myśli o CSR-ze właśnie w ten sposób, a działania CSR to przecież pranie odpowiedzialności za sprawy, które są bezpośrednio związane ze społecznością, jej problemami, potrzebami, a my tutaj w podcaście mamy całkiem sensowną społeczność stałych słuchaczy, bardzo sporą, bo jest nas kilkanaście tysięcy w tym momencie. Ponad 1,5 miliona pobrań podcastu już przestałem liczyć. Tak więc zachęcam do wsparcia. Jeżeli podoba ci się to, co robię, jeżeli identyfikujesz się jakoś z misją też podcastu Menadżera Plus, żeby tworzyć liderów, liderki na zwinne czasy, to bardzo cię zapraszam do wsparcia. Tradycyjnie też przypominam o tym, że Menadżer Plus od niedawna, już nie tak od niedawna, bo kilka miesięcy minęło, ale Menadżer Plus jest na YouTube. Jeżeli cię tam jeszcze nie ma, jeżeli to jest kanał, który lubisz i z którego korzystasz, to chętnie też cię zobaczę wśród subskrybentów Menadżera Plus. Zachęcam do subowania podcastu. No i to już wszystko na dzisiaj. Ja się nazywam Mariusz Hrabko. Do usłyszenia niebawem.